Witam wszystkich. Tak. Myślę sobie, że dzisiaj jest taki dzień, gdzie możemy mieć różne skojarzenia w kontekście wyborów i możemy mieć też różne oczekiwania w stosunku do naszej przyszłości w naszym kraju, ale to, na czym bym się chciał skupić, to byśmy w tym czasie też spojrzeli na siebie samych oraz na to, jakie mamy oczekiwania wobec samych siebie w stosunku do Boga i w stosunku co do naszej postawy przed Nim. Taką osobą, która jest zachęcająca dla mnie z Pisma Świętego, jest Maria. Jest ona wzmiankowana w Ewangelii, w zasadzie nie jest jej tam za dużo, ale jedna z takich fajnych postaw właśnie się przejawiały w niej. Kiedy było zapowiedziane, że Jezus się narodzi, narodził się, aniołowie się objawili pastuszkom, którzy poszli zobaczyć, co się stało w Betlejem. I czytamy o tym w taki sposób. I śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlętko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu, o tym, że będzie Zbawicielem. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I czy Maria miała pełny ogląd tego, kim będzie Jezus Chrystus? Tego, że umrze na krzyżu? No nie. Zachowywała pewne słowa w swoim sercu i rozważała je. Słowa, które jeszcze na dany moment nie rozumiała. Myślę, że czasami może być podobnie w naszym życiu, że czytamy o pewnych słowach z Pisma Świętego, które nie są jeszcze przed nami otwarte i nie wnikają w nasze wnętrze, nie mamy pełnego zrozumienia, ale to, co można się uczyć właśnie z tego opisu, który miała Maria, to właśnie tego, że zachowywała te słowa i rozważała w sercu swoim. W objawieniu Jana podobnie jest na samym początku wspomniane w pierwszym rozdziale, chyba drugi werset, że jest napisane tak: błogosławiony ten, który czyta słowa proroctwa oraz ci, którzy słuchają i zachowują je w swoim sercu. Także myślę, że czasami może nie mamy pełnego zrozumienia Pisma, tego, jak pewne rzeczy się staną, wykonają, ale to, do czego nas Pismo zachęca, to, by właśnie zachowywać je w sercu i je rozważać. I tyle tytułem wstępu, bo chciałbym zająć się fragmentem z listu do Efezjan, drugi rozdział, pierwsze 10 wersetów, także jeżeli mamy Biblię, albo jeżeli możemy za chwilę przeczytać na ekranie za mną, to zachęcałbym wszystkich do śledzenia tekstu. Pierwsze 3 wersety drugiego rozdziału listu do Efezjan. Czytamy w nich tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Wy, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. W pierwszym wersecie czytamy o tym, że umarliśmy z powodu upadku i grzechu. Gdzieś taką naturalną myślą, która może nam się nasuwać, jest taka, że te konsekwencje grzechu będą miały wymiar wieczny. Czyli w pewnym momencie, jak przyjdzie nam zakończyć życie tutaj na śmierci, to jeżeli się nie pojednaliśmy z Bogiem, to ten grzech, który nie był wyznany, nie był pojednany z Bogiem, to, że nie oddaliśmy swojego życia Bogu, będzie miało konsekwencje śmierci. Jednak w tym fragmencie jest opisane, że wy umarliście przez upadki. Coś, co już się stało. No, chodzą ludzie, żyją ludzie, a jest napisane, że umarli z powodu grzechu. I z jednej strony oczywiście będą te konsekwencje wieczne, ale grzech tu i teraz ma bezpośredni wpływ na nas i zabija nas w pewien sposób, zabija naszą niewinność. Pewne rzeczy, które popełniliśmy, po prostu zostaną w naszej pamięci. Nie będziemy tak czyści, jak przed popełnieniem tego grzechu. I takim obrazem ilustrującym to, tak sobie wyobraziłem w Wiśle, czasami jak się rozpali w kominku i tam w pobliżu jest taki dywanik. Jak się dorzuci nieostrożnie drewna, to bywa tak, że kawałek węgla spadnie i go automatycznie szybko się przesuwa. Już w ogóle tego dywaniku tam nie ma, przesunęliśmy go, ale widać na nim ślady węgla. I niezależnie od tego, jak starannie go czyszczyliśmy, to ślad pozostał. I nawet kolorowanie, gdzieś wygładzanie, ściąganie tego czarnego osadu nie usunie tego, że rzeczywiście w tym miejscu, gdzie spadł, jest wgłębienie, jest dziura. Poza tym grzech zabija ideały i burzy właściwą postawę wobec dobra i zła. Jak widzimy grzech, to z jednej strony możemy mieć w sobie oburzenie. Jest to jedna z postaw w stosunku do grzechu, ale też w momencie, kiedy się pojawia pokusa, jest to następny etap w stosunku do grzechu, że coś nas korci. I kiedy temu ulegamy i popełniamy jakiś grzech, to oczywistym jest, że czasami pierwszy taki grzech ciężko nam popełnić coś nowego. I to dobrze, że ciężko nam popełnić. Gorzej jest, jak go popełnimy, to każdy następny przychodzi lżej. Po prostu taka jest nasza natura. I grzech będzie miał zawsze większe konsekwencje, niż sobie o tym myślimy. Możemy mieć wyobrażenie, że no, to będzie wyglądało tak, że do tej granicy się posunę, ale szczerze powiedziawszy, grzech ma zawsze większe konsekwencje, niż się spodziewamy. I też zabija naszą wolę. Z jednej strony możemy go traktować jako no, niewinną, a może trochę winną zachciankę, której ulegamy. I w momencie, kiedy staje się w pewnym momencie częstszym, kiedy do niego przyzwyczajamy się, doprowadza on do takiego momentu, że tak naprawdę zabija naszą wolę, bo coś, do czego się przyzwyczailiśmy, w pewnym momencie staje się dla nas koniecznością, z której czasami nie jesteśmy w stanie zrezygnować. Ja osobiście nie lubię mówić o grzechu. Wolę mówić o miłości, wolę mówić o dobrej nowinie, ale właśnie dlatego ta dobra nowina jest taka dobra, ponieważ ta zła nowina jest aż tak zła. Zostaliśmy powołani do innego życia. I o tym czytamy w kolejnych wersetach, od 4 do 6 wersetu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Tak samo jak Jezus był ukrzyżowany, był martwy i dla niego nie było, dla Boga Ojca nie było problemem przywrócić go do życia, tak samo i nas, grzesznych ludzi, nie jest problemem dla niego przywrócić do właściwej relacji ze sobą. Czytamy o tym, że posadził, wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Co to może znaczyć, że jesteśmy posadzeni w tych okręgach niebieskich? Trochę enigmatycznie to brzmi, ale tak samo jak Jezus był wywyższony, tak samo i nasz status jako chrześcijanina dramatycznie się zmienia w momencie, kiedy przyjmujemy Boże przebaczenie, Bożą zmianę. I zmienia się to też, że już nie jesteśmy pod panowaniem władcy tego świata, ale jesteśmy pod panowaniem Boga i możemy po prostu walczyć z grzechem. Jest to przyjemnie o tym czytać, że jesteśmy posadzeni na okręgach niebieskich wraz w Jezusie Chrystusie, ale co wynika dla nas z tego? Jak Paweł się odnosi w liście do naszej pozycji, którą mamy w Chrystusie? Kilka jest wersetów, na przykład w Efezjan 4 rozdziale 1 wersecie i 17 jest o tym mowa, no i później w 5, 8 werset i 15. Ja przeczytam dwa z 4 i 5 rozdziału. Paweł pisze tak: napominam was tedy, ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z jednej strony mamy nową pozycję, ale też powinniśmy w stosunku do niej właściwie postępować. I w 5 wersecie powtarza podobną myśl ujętą innymi słowy. 8 werset. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. I moglibyśmy sobie zadać pytanie, skoro jesteśmy w Chrystusie, to czy już możemy uwolnić się całkowicie od grzechu? No, odpowiedź na to pytanie przychodzi w miarę jasno, że no, będąc tutaj, w tym życiu na ziemi, nie jesteśmy w pełni w stanie uwolnić się od grzechu. Będzie nas ciągnął, ale w momencie, kiedy będziemy już z Nim w wieczności, to nastąpi właśnie ostateczny etap zbawienia i to też zarazem odpowiada trochę na kolejny werset, 7, przy którym możemy, czytając go, postawić pytanie. Wpierw go może przeczytam. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. W jaki sposób ma okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w Chrystusie Jezusie wobec nas, swoją dobroć? No, otóż w tym, że pewien wymiar zbawienia ostateczny, którego może jeszcze tak nie doświadczamy w pełni, bo upadamy, to w przyszłości doznamy przemiany właśnie poprzez wypełnienie tego, że grzechu już nie będzie, nie będzie już chorób i będziemy po prostu przed Bogiem przemienieni. I to jest łaska od Niego i przemiana. Kolejne wersety, 8 i 9, mówią następująco. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nawiążę przy tych wersetach do tego, co powiedziałem na początku o Marii, która słysząc słowa, może nie w pełni je rozumiała, ale zachowywała w swoim sercu. Ja miałem tak, że jako dziecko uczestniczyłem w day campach, byłem uczony wersetów biblijnych i to był jeden z wersetów biblijnych, który wtedy się nauczyłem jako dziecko na pamięć. Także w jakiś sposób przechowywałem ten werset, te słowa w moim sercu, chociaż za często nad nimi nie myślałem, a to miałem je gdzieś w pamięci i po prostu były we mnie. Pewnego razu, kiedy byłem w Warszawie, mieszkałem tam i studiowałem, przyszła bliska mi osoba, która studiowała teologię, ale wynikło tak, że z powodu różnych prądów myśleniowych po prostu stracił ten człowiek wiarę w Boga. Przy takim poziomie wiedzy, który znacznie przewyższał mój dotyczący poznania Boga. No i jako dobry chrześcijanin starałem się go zachęcić, że słuchaj, co ty myślisz, w jaką stronę ty idziesz. No ale na każdą moją zachętę miał właściwą odpowiedź, która prowadziła do tego, że zamiast wyjść zwycięsko, biorąc kubki po herbacie, idąc do kuchni, w zasadzie czułem się jak wrak chrześcijanina, wrak w wierze. I w modlitwie powiedziałem szczerze Bogu, że Boże, ja nie wiem, czemu w Ciebie wierzę. I wtedy właśnie Bóg wykorzystał ten werset, który wiele lat wcześniej jakiś wujek albo ciocia, jacyś misjonarze ze Stanów uczyli mnie na day campie i doszła do mnie świadomość, doszła do mnie głębokie przekonanie połączone z objawieniem tego, że rzeczywiście moja wiara jest darem od Boga, to, że okazał łaskę, jest darem i że mogę w Niego wierzyć. I pewne słowa, pewne zrozumienie przychodzi z czasem po prostu. I też warto przy tym wersecie przyjrzeć się dwóm aspektom tej łaski, która została nam dana. Z jednej strony, jeżeli myślimy o Bogu jako o doskonałym Ojcu, o doskonałej osobie, to my w naszej niedoskonałości w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wykrzesać w sobie takiej świętości, żeby móc przyjść sami przed Niego. Raczej jesteśmy w takiej postawie, że to On wcześniej musi okazać nam łaskę, żebyśmy my mogli przyjść do Niego. I to jest jeden aspekt w kontekście Jego świętości oraz Jego łaski okazanej nam. Drugi aspekt łaski, łaski przebaczenia, pozwólcie, że przeczytam słowa, które sobie po prostu zaznaczyłem z jednego komentarza. Przykład łaski właśnie poprzez przebaczenie. Można odbyć karę za naruszenie prawa, ale nie można odbyć kary za złamanie serca. Posłużmy się bardzo niedoskonałym przykładem. Przypuśćmy, że w czasie nieuważnej jazdy kierowca spowodował śmiertelny wypadek. Ginie dziecko. Kierowca jest aresztowany, sądzony i skazany na karę więzienia i grzywnę. Po odsiedzeniu kary i zapłaceniu grzywny cała sprawa z punktu widzenia prawnego zostaje zakończona i przestaje istnieć. W stosunku do przepisów prawa kierowca uregulował wszystko do końca. Jednak nie mógł tego uczynić w stosunku do nieszczęśliwej matki, która straciła dziecko. Odbycie kary nie naprawi skutków wypadku i nie jest żadnym zadośćuczynieniem wobec matki. Nie zdejmie ze sprawcy poczucia winy. Może to uczynić tylko akt przebaczenia z jej strony. Podobnie jest z nami i z Bogiem. Zgrzeszyliśmy nie tylko przeciwko prawu Bożemu, ale przede wszystkim przeciwko Jego miłości i tym samym złamaliśmy Mu serce. Tylko wielkoduszny akt przebaczenia, akt łaski Bożej, może nam przywrócić utracony z Nim kontakt. Czasami wydaje nam się, że rzeczywiście zapłacimy jakąś grzywnę, jakieś rzeczy ponaprawiamy, ale tak naprawdę są to rzeczy tylko i wyłącznie zewnętrzne, które w naszych staraniach nie zmieniają rzeczywistości. Prawdziwą rzeczywistość zmienia akt z góry, akt pochodzący od Boga, na który w żaden sposób nie zasługujemy, akt łaski, przebaczenia. Jest też to poruszone w innym fragmencie, w który pisał Paweł w liście do Galacjan. 2:16. I pisze on tak. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nowa tożsamość, którą otrzymujemy, wiąże się z tym, że przyjmujemy akt przebaczenia poprzez wiarę i wtedy otrzymujemy nową tożsamość, która się charakteryzuje uczynkami. Czasami w naszym myśleniu działa to na odwrót, czy sobie wyobrażamy na odwrót, że poprzez działanie w jakiś sposób zasłużymy sobie na łaskę, podczas gdy to jest w pewien sposób irracjonalne, no bo łaska charakteryzuje się tym, że nie jest łaską i nie sposób na nią zasłużyć. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Naszym powołaniem jako osoby, które doświadczyły usprawiedliwienia, jest aktywna odpowiedź na Bożą miłość. W obliczu tego, co Bóg nam ofiarował, my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się odpłacić, ale z powodu tej miłości możemy mieć postawę i chęć odwzajemnienia się w kontekście naszych czynów w obliczu tej miłości, którą dostaliśmy. I czasami właśnie myślę, że gdzieś brak obfitowania w tych dobrych uczynkach może być przez różne rzeczy spowodowany, ale to, co myślę, jest przemieniające, to właśnie głębokie zrozumienie Bożej miłości, tego, co On rzeczywiście zrobił. Jezus mówi, że kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. Miłość w stosunku do Boga charakteryzuje się zmienioną naszą postawą, tym, że zostaliśmy przemienieni w kontekście naszych uczynków. Już nie są one takie jakby w naszej starej naturze, jak pierwsze wersety opisywały tego rozdziału, cielesne pragnienia grzeszne, ale zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków, by działać w oparciu o to, co Bóg ma dla nas. I wydaje mi się, że sprawa podobnie ma się z wdzięcznością. To znaczy, wdzięczność może w pewien sposób zobrazować tą miłość. Czasami widzimy pewien efekt dokonany i przechodzimy obok niego, nie zastanawiając się nad tym, ile dana osoba włożyła w to w pracy, że potrzebowała poświęcić swój czas, czasami też pieniądze. I jakoś nawet czasami nie kojarzymy osoby, której można podziękować za to, że coś zrobiła. Dopiero z czasem przychodzi właściwe zrozumienie. I może przykład kolokwialny, ale przypuszczam, że też każdy z nas tutaj obecnych tak miał jak ja, że będąc dzieckiem, no, nie zastanawiałem się nad tym, jak się tworzy obiad. Po prostu była godzina 13, no jest obiad, przychodzę głodny, jest to na stole. I jadłem, nawet nie miałem specjalnie jakiejś refleksji w tym celu, żeby podziękować rodzicom. Uczyli mnie tego i jakoś im to wyszło, bo później z perspektywy czasu widzę, że kiedy świadomość się poszerza i sobie zdaję z tego sprawę, ile czasu musieli poświęcić na przygotowanie, czasu pójść na zakupy, kupić odpowiednie produkty, to we mnie się rodzi wdzięczność. I myślę, że podobnie jest z tą miłością w stosunku do Boga, że czasami nie mamy aż takiego głębokiego zrozumienia Bożej miłości, tego, że to go kosztowało, ile go kosztowało. Po prostu traktujemy to czasami w sposób taki zwyczajny. Jesteśmy tyle lat wierzący, Jezus to dokonał i czasami brak nam takiej świeżości w przeżywaniu tego, że rzeczywiście to go kosztowało i na miłość, którą nam okazał, również powinniśmy odpowiedzieć miłością. I myślę, że dobrym pytaniem byłoby to, w jaki sposób możemy to okazać. Pytanie, jakie dobre dzieła przygotował dla mnie Bóg, dla każdego z nas obecnych. I nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo myślę, że zostawię to w formie takiej, no, rzadko za kazalnicy się zostawia jakąś pracę domową, ale każdy z nas ma Biblię, czyta i wie, w jaki sposób może okazać miłość poprzez dobre czyny, do czego Bóg powołuje w danej konkretnej sytuacji, w pracy, w domu, w relacji z innymi, do jakich dobrych czynów. I dla każdego może to być nieco coś innego, ponieważ pochodzimy z różnych kontekstów, mamy różne prace, ale myślę, że właśnie największym takim motywatorem, największą motywacją dla nas jest właśnie pochylenie się nad tym, co Jezus dla nas dokonał, nad Jego miłością. I w oparciu o tą miłość, którą nam okazał, będzie coraz bardziej w nas widoczna właśnie ta nowa natura, która wypływa z Jego miłości. Te czyny, dobre czyny, do których nas powołał, poprzez które chcemy również okazywać miłość Bogu. I Paweł w tym samym liście modli się, zginając swoje kolana, o to, by właśnie jego adresaci pojęli szerokość oraz głębokość oraz miłość, którą nam okazał, i łaskę, która przewyższa wszelkie zrozumienie. I myślę sam o sobie, że słabo to rozumiem, i że jest tyle jeszcze przed każdym z nas w kontekście doznawania miłości od Boga i zrozumienia tego, co uczynił dla każdego z nas. I na tym zakończę.